Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wspólnie z panem profesorem wspominamy i Ihora Skoczylasa, ukraińskiego historyka, wybitnego historyka, znawcę kościołów wschodnich, z którym pan profesor Gil wiele lat współpracował. W marcu 2019 roku profesor Skoczylas gościł w naszym radiowym studiu. Dzięki temu, że pan profesor go tutaj do nas, można powiedzieć, brzydko ściągnął, opowiadaliście wspólnie i też i komentowaliście dla naszych słuchaczy przebieg ostatnich wyborów prezydenckich na Ukrainie. I też podczas tamtej rozmowy, ja ją sobie jeszcze raz przesłuchałem przed naszą rozmową, no też widać było po pierwsze ogromną erudycję, świetną znajomość realiów i polskich, i ukraińskich, ale też taką bezpośredniość. Niektórzy mówią, jak czytam, dziecinną szczerość, ale ogromną wiedzę. To od razu było czuć, widać i też nasi słuchacze mieli okazję to poczuć.
To prawda. I co więcej, Ihor nie uciekał przed polityką, Ihor nie uciekał przed odpowiedzialnością, Ihor nie uciekał przed współczesnością. Często jest tak, że badanie historyczne to taki swoisty eskapizm. Uciekamy od problemów dnia dzisiejszego, uciekamy w historię. A tutaj w jego przypadku była to próba połączenia, czy jakby życia w tych dwóch światach. W świecie historii i w świecie teraźniejszości. Tutaj ciekawa taka rzecz jest, myśmy próbowali, mając świadomość realiów świata, w jakim żyjemy, próbowaliśmy instytucjonalizować naszą współpracę i takim świetnym polem do tej instytucjonalizacji był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Ihor był bardzo zaangażowany. Kiedy szefem Instytutu był świętej pamięci profesor Jerzy Poczorski, ja byłem jego zastępcą, wydaje się, że to był najlepszy czas Instytutu. Dlaczego? Dlatego, że byliśmy otwarci. Powstała Federacja Instytutów. Rzeczywiście istniejąca organizacja, która łączyła te placówki z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy. To do dzisiaj jakieś strzępy tego pozostały, znajdując wyraz w tych więzach przyjaźni, jakie łączą mnie dzisiaj obecnie z wieloma naszymi dawnymi współpracownikami. Ihor to świetnie rozumiał. Ihor świetnie rozumiał potrzeby współczesności. Myśmy dążyli do powołania takiego centrum, na razie lokalnego, ale z perspektywą naprawdę stanie się centrum globalnym, centrum badań nad Unią, nad Kościołem Unickim, nad problemem Unii Kościołów. I próbowaliśmy to zrobić tutaj w Lublinie, ale no los tak sprawił, że niestety to nie wyszło. Ale takie centrum zostało powołane niedawno we Lwowie. Właśnie z Ihorem na czele i to centrum miało być dla nas takim punktem wyjścia do przeniesienia tych naszych lokalnych polsko-ukraińskich badań na grunt światowy. Niestety stało się to, co się stało, ale miejmy świadomość tego, że jednak jakiś ten dorobek, część tego dorobku jednak w ten świat mimo wszystko pójdzie. Dlatego, że no, nie wyobrażam sobie, jak można będzie mówić o kościołach wschodnich, ale nie tylko. Pamiętajmy, że do końca XVIII wieku kościół był tą częścią rzeczywistości, jakikolwiek kościół, związek wyznaniowy, czy to będzie chrześcijański, czy muzułmański, czy żydowski, czy jakikolwiek inny, wokół którego toczyło się życie. To dopiero rewolucja francuska przecięła ten związek między sakrum i profanum. I mówienie o kościołach jest mówieniem o społeczności. O wszystkich ludziach, którzy byli zaangażowani w życie społeczne, polityczne, którzy po prostu byli. Więc badania nad kościołami wschodnimi to nie są tylko badania nad kościołami wschodnimi, ale to są badania nad po prostu historią pewnej społeczności, która miała swoje tu i teraz i my staraliśmy się wydobyć, jak to tu i teraz wyglądało. Więc no, tutaj można by dużo, dużo mówić, no w każdym razie strata, jaką odczuwamy, jaką odczuwam, jest tak wielka, że no w tym momencie głos mi się załamuje i rzeczywiście ciężko mówić dalej.
Panie profesorze, ale jednak spróbujmy, bo no właśnie skoro pan powiedział o tym, że on, profesor Skoczylas, nie uciekał też od właśnie komentowania, zainteresowania opinii publicznej tymi bieżącymi sprawami. On też współpracował choćby w Polsce z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Zresztą tych instytucji, z którymi współpracował w Polsce i placówek była cała masa. I to też też pokazuje szerokie horyzonty tego człowieka.
Tak, tak. To on był otwarty na wszystko, co mogło doprowadzić po pierwsze do lepszego zrozumienia przeszłości, a po drugie do polepszenia relacji współczesnej. Wiemy, że te relacje były i są trudne i pewnie będą trudne, ale otwartość Ihora i to, że potrafił otworzyć się, a jednocześnie zakreślić pewne granice, poza które no, nie można było wyjść, to była ta cecha, zresztą dostrzeżona. Był dostrzeżony przez władze Rzeczypospolitej, otrzymał stosowne odznaczenie, któremu swego czasu konsul polski we Lwowie nadał. Wielokrotnie był stypendystą instytucji polskich. No to liczba tych instytucji, szkół wyższych, różnego rodzaju centrów badawczych, z którymi formalnie i faktycznie współpracował, naprawdę była bardzo, bardzo, bardzo duża. Więc człowiek otwarty, człowiek, który z ogromną wiedzą, ale jednocześnie, który potrafił postawić pewne granice, dlatego że jeżeli nagle z nauki tworzono propagandę, to on mówi stanowczo nie. Nie chciał być narzędziem, bezwolnym narzędziem w rękach polityków, nie chciał być bezwolnym narzędziem w rękach tych sił, które chciały uczynić z historii politykę. A też taki wątek bardzo ciekawy, nie unikał tej brudnej roboty przysłowiowej. Często jeździłem, kiedy przyjeżdżał tutaj do Polski, porządkować cmentarze grecko-katolickie. Potężna taka akcja w Gorajcu.
No tak, on się tam bardzo mocno zaangażował w pracę nad uporządkowaniem tamtego miejsca, prawda? Przywróceniem.
Nie tylko Gorajca, ale przede wszystkim Gorajca. To, że jeździli do Gorajca, to była jego zasługa. On zdobywał na to pieniądze, on szukał ludzi. On sam tam siedział przez tych 2-3 tygodnie i przy tych grobach ciężko pracował, dlatego że miał świadomość tego dziedzictwa kulturowego, ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, który jest na terenie Rzeczypospolitej, a jednocześnie polskiego. Muszę powiedzieć, że myśmy naprawdę zjeździli kawał kresów i w poszukiwaniu polskich śladów, w poszukiwaniu polskiej kultury. On był otwarty także na to. Braliśmy z uniwersytetu marszrutkę i jeździliśmy po tych wioseczkach, po tych miasteczkach. Pamiętam taki no, z mojej perspektywy trudny wyjazd do Bełza, do Uchnowa, do Waręża, kiedy oglądaliśmy te kościoły poniszczone w strasznym stanie. I
to są te tereny, które oczywiście w 1951 roku
odeszły
w ramach korekty granic. Tak.
Ale pamiętam też taki wyjazd na Wołyń, kiedy Wołyce, byliśmy w kolegiacie w Wołyce i mieliśmy tam rozmowę, bardzo trudną rozmowę na temat tego, co się tam naprawdę wydarzyło w 1943 roku. Notabene bardzo, bardzo blisko współpracował Ihor z księdzem biskupem Marcjanem, biskupem rzymskokatolickim łódzkim. Spotykali się, rozmawiali i to też miało swój wymiar. Ihor nie unikał trudnych pytań, trudnych kwestii. Myśmy o tym rozmawiali, mieliśmy różne perspektywy, ale wydawało się, że z każdym spotkaniem nad tymi trudnymi sprawami, z każdą rozmową, no to nasze stanowiska były sobie coraz bliższe, dlatego że no, co oczy widziały, to serce musiało przyjąć. I zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mogiła Ukraińców w Gorajcu sąsiadowała z mogiłą Polaków w Gorajcu i tego nie można było przejść na tym obojętnie. Także wielkość tego człowieka polegała na tym, że on odwoływał się do serca, ale przede wszystkim do rozumu. Jeżeli rozum coś mówił, to serce musiało tego rozumu posłuchać.
O Ihorze Skoczylasie opowiada profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni przyjaciel profesora Skoczylasa. Panie profesorze, no i taką klamrą, która też spina naszą rozmowę, jest pierwszy wykład pamięci Ihora Skoczylasa. Wykład, który odbędzie się 5 kwietnia, jutro. O 15:30 czasu polskiego. oczywiście dziś w formie online z oczywistych względów, ale też termin nie jest przypadkowy, bo to ten moment to jest data urodzin profesora Skoczylasa, wybrany w związku z tym nieprzypadkowo, prawda?
Tak, środowisko Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie ma świadomość straty i w ogóle środowisko historyków lwowskich, ukraińskich ma świadomość straty, dlatego że taki człowiek rodzi się raz na pokolenie i długo jeszcze nie będzie takiego historyka, takiego formatu. Dlatego jest naturalna chęć zachowania dziedzictwa, próby kontynuacji dziedzictwa, ale także zachowania pamięci o tak ważnej postaci w życiu uniwersytetu, w życiu środowiska Lwowa, w życiu środowiska naukowego Ukrainy i całej Europy Środkowo-Wschodniej. I jak rozumiem, ta idea to jest po prostu idea pamięci, ale także idea dalszych badań, idea punktu wyjścia do dalszych badań, do jakichś działań, które mają przybliżyć to przeszłość, a także poprzez pryzmat teraźniejszości. Stąd.
No właśnie, bo do tytułu tego wykładu, który, bo pierwszy wykład wygłosi pan profesor, też nieprzypadkowo przecież, to on, ten tytuł tego wykładu to Metropolia Kijowska wobec tradycji współczesnych wyzwań, o ile dobrze tłumaczę.
Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Jest to dla mnie wielki honor i cześć, że będę otwierał. I będę chciał powiedzieć po pierwsze o samym Michorze i o tym, jak to jest możliwe, że ludzie z tak dwóch różnych rzeczywistości mogli działać razem w harmonii i w jakimś takim duchu współpracy, ale też będę chciał poświęcić pewną część tego wykładu na pokazanie fenomenu Metropolii Kijowskiej. To jest coś, mnie to dziwi troszeczkę i nawet może trochę gorszy, jak historycy obecnie z różnych państw, z różnych środowisk lekceważą ten problem religijności, lekceważą problem struktur religijnych, jak w tym dzisiejszym zaświadczonym świecie wydaje mi się, że dzisiaj to samo, co kiedyś było. To tak nie było i Metropolia Kijowska to nie tylko instytucja, która organizowała ruskich wyznawców prawosławia, a później katolików obrządku wschodniego w pewną rzeczywistość, ale to jest także pewna idea. Idea, która niosła ze sobą konkretny przekaz. I z naszej perspektywy, tak jak rozumieliśmy, to mamy do czynienia z Rzeczpospolitą nie dwojga, a trojga narodów. I z tym, co przybrało taki karykaturalny trochę wymiar w ugodzie chadziackiej, ugoda chadziacka to nie jest idea trójnarodowej Rzeczypospolitej. To jest karykatura tej idei. Można kiedyś o tym porozmawiać. Ale właśnie Metropolia Kijowska była tym rzeczywistym trzecim członem Rzeczypospolitej, dlatego że mieliśmy instytucję metropolity, czyli takiego, można by powiedzieć, rzecznika tej wspólnoty. Mieliśmy urzędników pod postacią dziekanów, księży parafialnych. Mieliśmy wreszcie obywateli pod postacią tych milionów prawosławnych, a później katolików obrządku wschodniego, którzy w tym państwie żyli, ale którzy czuli tę odrębność. Także naprawdę był to ten instytucjonalny trzeci wymiar Rzeczypospolitej, który do samego końca, mówię tutaj o cerkwi unickiej, o katolikach obrządku wschodniego, do samego końca pozostał lojalny wobec Rzeczypospolitej, a w niektórych przypadkach był bardziej lojalny niż etniczni Polacy ówcześni z drugiej połowy XVIII wieku. Bardziej lojalny i bardziej związany z tym państwem, bo to jest pewien truizm, ale to jest pewna prawda. Tam była cerkiew grecko-katolicka, cerkiew unicka, gdzie była Rzeczpospolita. Granice Kościoła Unickiego pokrywały się idealnie na wschodzie z granicami Rzeczypospolitej. Poza Rzeczpospolitą ten kościół w ówczesnych realiach nie mógł przetrwać. Mamy tego dowody chociażby z 1654 roku ze Smoleńska, chociażby ze strasznych wydarzeń powstania Chmielnickiego, chociażby właśnie z wojen XVIII wieku, czyli będąc instytucją ruską, powiedzielibyśmy cię białoruską, ukraińską, była to z drugiej strony instytucja naprawdę, naprawdę tak polska, jak Polska wtedy mogła być.
I to też, jak rozumiem, dowodzi właśnie, że tamte wydarzenia i że całe spektrum naukowe, które podejmowaliście wspólnie w waszych pracach naukowych, nie jest bez znaczenia także i dzisiaj, a no właśnie.
Ależ oczywiście. Tutaj taki przykład. Myśmy odeszli od takiej historii Ukrainy, która się opiera na tym substracie kozackim. Dla nas Kozacy nie byli tym czynnikiem, który konstytuował późniejszą Ukrainę. Z prostej przyczyny, bo oni naprawdę nie byli tym czynnikiem. To inne czynniki konstruowały tę pamięć o dawnej ruskiej przeszłości, kijowskiej przeszłości, co pozwoliło przetrwać i do czasów, kiedy odrodził się naród ukraiński i naród białoruski. To nie Kozacy byli czynnikiem, który budował. Kozacy byli czynnikiem, który niszczył. Budował kto inny. Myśmy to wydobywali. I na tym polegała, wydaje mi się, w tym wymiarze współczesnym wartość tych naszych badań, że no, jest pewien paradoks. Skoro mieszkańcy Lwowa chodzą, ukraińscy mieszkańcy Lwowa chodzą w jakichś szarawarach kozackich, chwalą się tymi osowieccami, a jednocześnie ich przodkowie byli przez tych samych kozaków mordowani, topieni, niszczeni na wszelkie możliwe sposoby. Jest to pewien paradoks. To tak jak my byśmy, nie wiem, przybrali jakieś barwy Tatarów, którzy na nas najeżdżali i mówili, że jesteśmy potomkami tych Tatarów, którzy nas niszczyli, mordowali na wszelkie możliwe sposoby. Na tym polega wartość tych badań i na tym polega wartość dla dzisiejszej Ukrainy, że ten mit kozacki jest tylko i wyłącznie kozackim mitem. Ukraina przechowała swoje wartości zupełnie gdzie indziej. I dlatego dzisiaj, jak się odwołujemy do tej przeszłości, to trzeba się odwołać do tej przeszłości, która rzeczywiście była tą przeszłością, a nie do mitów, które powstały w kręgu, nie wiem, Michała Chruszewskiego czy podobnych jemu badaczy.
Po to, by historia nie była narzędziem wykorzystywanym instrumentalnie do jakichś celów po prostu. Bo tak się dzieje.
Zdecydowanie. Historia, badania historyczne, no, tworzy konstruowanie jakichś mitów, to jest nikomu niepotrzebne. No popatrzmy na rzeczywistość taką, jaką ona była naprawdę. Zmierzmy się z nią, ale nie żyjmy w świecie bajek, w świecie pewnych mitów, bo na tym się historii, na tym się współczesności, na takiej historii się nie da oprzeć.
Nie da się i nie chciał się opierać profesor Ihor Skoczylas, którego dzisiaj wspomina profesor Andrzej Gil. Panie profesorze, to na koniec pytanie. No właśnie tych publikacji wspólnych wiele lat wspólnej pracy. Profesor Skoczylas jest autorem lub współautorem grubo ponad 200 publikacji, wielu książkowych, ale rozumiem wiele też pracy, o której też pan powiedział, niedokończonej.
Co z tym wszystkim? Jego śmierć została na starcie pisania wspólnej książki. I to jest też wyzwanie dla mnie dzisiaj, żeby ją skończyć i żeby ta książka była nie pomnikiem mojej chwały, ale pomnikiem naszej wspólnej przyjaźni. Oczywiście z zachowaniem wszystkich możliwych uwarunkowań, które niesie nauka historyczna. Także no, muszę to skończyć ze świadomością, że no, po prostu coś kiedyś razem zaczęliśmy i niestety mnie to przyjdzie zakończyć, ale mieliśmy też wiele wspólnych innych inicjatyw, które gdzieś, ja też wyliczyłem sobie teraz na gdzieś tam na kartce, to mi dosłownie kilka stron zajęło to, co mieliśmy zrobić, bo jest problem, czy ja dam radę, czy będę w stanie to zakończyć. Pewne rzeczy będę w stanie, pewne rzeczy niestety nie będę w stanie i pewne rzeczy już nigdy się nie ukażą. Chociaż mieliśmy takie plany, ale realia są takie, że to był tak wielki człowiek, tak wielki uczony, że w niektórych kwestiach jego się po prostu przez wiele, wiele lat nie będzie w stanie zastąpić.
I tu postawimy kropkę, chociaż jak rozumiem, pan profesor jeszcze mógłby długo opowiadać na temat swojego właśnie przyjaciela, od tego przecież zaczęliśmy, profesora Ihora Skoczylasa z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, o którym opowiadał nam dzisiaj profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz nie śpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.